Drodzy bracia i siostry, czciciele świętego Stanisława, patrona ojczyzny. Doświadczenie życiowe i codzienna obserwacja poucza nas, że o trwałości budowli decyduje wiele elementów. Przede wszystkim fundament, ale też materiał budowlany i umiejętność wykonawców. Podobnie jest z trwałością wspólnot ludzkich. O ich znaczeniu, sile i godności decydują zasady, jakimi zamierzają się kierować i cele, jakie stawiają przed sobą oraz metody, jakimi będą się w realizowaniu celów posługiwać. A Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii zwraca uwagę, że fundamentem społeczności Kościoła jest On sam, jako dobry pasterz. A dobry pasterz daje życie swoje za owce. On je zna, ceni i naraża się dla nich. Demaskuje niebezpieczeństwa, wyszukuje pożywne pastwiska, staje do konfrontacji z wilkami, bo wie, że z dziką bestią, godną krwi, nie da się dialogować. Następcami Chrystusa w pasterskiej posłudze Kościoła są biskupi. To oni stanowią fundament Kościoła, żywego organizmu ochrzczonych. Są następcami apostołów. To wielka, porażająca godność. Złożona niekiedy w słabe ludzkie dłonie, ale taka była i jest wola samego Chrystusa. I dlatego święty Paweł nie waha się postawić sprawy bardzo ostro w przytoczonym przed chwilą liście do Rzymian. Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? A przy innej okazji przypomni, uważajcie na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami. Pamiętajcie też, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy będą głosić przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Rozeznawanie zewnętrznych zagrożeń i wewnętrznych niebezpieczeństw wymaga roztropności i odwagi, której nie zabrakło świętemu Stanisławowi. Żył zaledwie 40 kilka lat. Biskupem był lat 7 i to w trudnym okresie, kiedy powrót pogaństwa po śmierci Bolesława Chrobrego sparaliżował życie kościelne do tego stopnia, że metropolia gnieźnieńska przestała istnieć. Młody biskup Stanisław dzięki poparciu króla Bolesława Śmiałego zdołał uzyskać jej przywrócenie u papieża Grzegorza VII. Początkowo dobre relacje biskupa z księciem krakowskim, potem królem Polski, zaczęły się poważnie chwiać. Młody król wykazywał wielką aktywność i troskę o państwo i kościół. W ciągu kilkunastu lat prowadził 7 uciążliwych, ale zwycięskich wojen. Wraz z sukcesami rósł prestiż króla Bolesława, którego nazywano Szczodrym. Władcy jednak, jak widać z późniejszych wydarzeń, lubią ustanawiać własne zwyczaje, nie zawsze zgodne z prawem Bożym. I wtedy muszą reagować biskupi. Tak było i tym razem. Biskup Stanisław upominał króla, a gdy to nie pomagało, obłożył go klątwą. Wrażliwość moralna i poziom wiary, wyczucie dyscypliny w ówczesnej Polsce było wysokie, skoro król poczuł się osamotniony i w swej porywczości osobiście dokonał świętokradczego samosądu. Tu, na skałce, 7-krotnym uderzeniem w głowę zabił biskupa Stanisława w czasie odprawianej mszy świętej. Kult biskupa Stanisława stawał się coraz bardziej żywy. To przecież kolejny po świętym Wojciechu biskup męczennik i patron Polski. Święty Stanisław oddał życie w obronie ładu moralnego w zaraniu dziejów naszej ojczyzny. Stał się symbolem odwagi poprzez całe nasze dzieje, w ciągu których głos Kościoła był potrzebny, twórczy, ale też i bywał i będzie niewygodny. Biskupi, a wraz z nimi kapłani i wierni Kościoła będą musieli niejednokrotnie powtarzać non possumus. Nie możemy się godzić na zło. Nie możemy milczeć, ilekroć deptane jest prawo Boże, nawet pod pozorem legalności uchwalanych przez parlamenty praw państwowych. Nie zabijaj, znaczy nie zabijaj nikogo nigdy. Nie zabijaj człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci. A nie kradnij zabrania przywłaszczania każdej własności, prywatnej, wspólnej, państwowej, wyznaczając jednak zasady sprawiedliwości społecznej wobec pracodawcy i pracownika, bez przywileju wobec bardziej partyjnego czy lepiej osadzonego w swoim środowisku. Za uczciwą pracę zawsze należy się uczciwa zapłata. Współczesne czasy patrzą na Kościół wymagającym wzrokiem. Stawiają wyraźne wymagania pasterzom Kościoła i dobrze. Dobrze, że są te oczekiwania wysokie. Są w tym zgodzie z postulatem Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Dobry pasterz nie zabiega o siebie, daje życie za owce swoje. Gotów jest je oddać w miłości. Odważny pasterz nie kłamie i demaskuje kłamstwo i grzechy. Zachęca do nawrócenia, głosząc miłosierdzie Boga i Kościoła. A mimo to, a może właśnie dlatego, do świętego Jana Pawła II strzelano, aby wyeliminować niewygodny głos prawdy. Głos ten, jeszcze jako po ludzku bardzo słaby, zabrzmiał szczególnie mocno w pierwszej modlitwie papieża na Anioł Pański, kiedy zraniony i chory Ojciec Święty przebaczał zabójcy. Dał przykład. Jan Paweł II nie bał się świata, bo uczył się wrażliwości w rozpoznawaniu trudnych sytuacji społecznych od świętego Stanisława już tu w Krakowie, a ze zjednoczenia z Chrystusem czerpał odwagę do zabierania głosu. Niekiedy budził zdziwienie, skąd w tym dobrym, ludzkim papieżu było tyle siły, mądrości i odwagi. Odpowiedź jest jedna. Z miłości do Boga, do człowieka i do ojczyzny. Bo człowiek, tak jak ojczyzna, potrzebuje prawdy, aby odnaleźć w sobie dobro, aby powstać, nawrócić się i żyć. Jeszcze jako arcybiskup krakowski kardynał Wojtyła odwiedził w sierpniu 1976 roku Stany Zjednoczone. Na zakończenie wizyty powiedział do Polonii, zacytuję za gościem niedzielnym, stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Jest to czas próby, w którym musi wejść Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko dla naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami. Konfrontacja to zmaganie, czas próby, rozgrywka, a niekiedy zdecydowana bitwa. Kto zwycięży? Prawda Boża i dobro, czy ludzkie obietnice, których nikt nie zamierza dotrzymywać? Pamiętajmy jednak, że ilekroć w tej konfrontacji przegrywa Bóg, ilekroć przegrywa Ewangelia, ilekroć przegrywa prawo natury i prawo Boże, tylekroć przegrywa człowiek. A przegrywa dlatego, że nie jesteśmy zjednoczeni w całkowitej wierności Ewangelii, Kościołowi i pasterzom. Przegrywa, bo dobrzy milczą, bo godzimy się na aborcję, na in vitro i na ideologię gender w wychowaniu. Przegrywamy, bo wiary nie łączymy z życiem. Bo chętnie słuchamy fałszywych proroków, także niekiedy przebranych w strój duchowny, którzy wołają obłudnie o reformę Kościoła, zamiast zabrać się do reformy samych siebie. Często są to katolicy tak zwani nieochrzczeni i niewierzący, jak sami siebie nazywają, którzy od lat walczą z tym, co chrześcijańskie i z tym, co polskie w polskim narodzie. zapominając, że ten naród i ta ziemia to nasza wspólna kultura, historia, dziedzictwo, bez którego nie ma naszej przyszłości. Idźmy dalej i zauważmy, że już święty Paweł przestrzegał, że spośród nas samych powstaną ludzie, którzy będą głosić przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. A czy nie ma wśród nas niby wierzących, którzy zamiast w pokorze wyznawać słabości własne, próbują się czynić reformatorami Ewangelii, obnoszą się z tak zwanym swoim liberalnym otwarciem. Niewiele zresztą mają wspólnego z duchem Chrystusowego Kościoła, także i ci z tak zwanej prawej czy lewej strony, którzy narzucają innym ciężary nie do odniesienia, ale sami dźwigać ich nie chcą i w przywiązaniu do litery ich prawa gardzą słabością człowieka, zamiast okazywać mu miłosierdzie. Tymczasem przecież nie ma prawdziwej Ewangelii i nie ma prawdziwego Kościoła bez miłości Boga i bliźniego, bez papieża i bez biskupów, bez pasterzy odpowiedzialnych za Bożą trzodę. Jesteśmy w przededniu Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie i w przededniu 50. rocznicy wielkiego programu duszpasterskiego podjętego przez ówczesny Kościół w Polsce z okazji tysiąclecia chrztu. Ten program i dzisiaj, w 1050. rocznicę chrztu Polski, domaga się pogłębienia wiary i ożywienia jej naszym nawróceniem. Polska, jeśli ma przetrwać, musi się nawrócić. Polska dziś jest chora, zraniona wewnętrznie, bo milcząc na zło, traci wolę życia. Jako naród dziś wymieramy, realizujemy chcąc nie chcąc przewidywania klubu rzymskiego, który już dawno obliczał, że niebawem zredukujemy się do 13 milionów mieszkańców. Ojczyzna jest chora, bo chore są elity i chory jest cały naród. Uchwalane są dziś jedna po drugiej ustawy sprzeczne z prawem natury, a naród udaje, że go to nie obchodzi. Atak na rodzinę trwa, zagrabia się prawa do wychowywania przez seksualizację dzieci, poczynając od przedszkola, bo takie są wskazania laickich organizacji międzynarodowych. Ideolodzy genderyzmu bezkarnie propagują i narzucają hasła godzące w prawa natury, promując małżeństwa jednopłciowe, mimo że polska konstytucja wyraźnie chroni małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Są wyraźne próby nękania i wzywania przed sądy tych, którzy wbrew ideologiom libertynizmu ośmielają się bronić zdrowej moralności i przestrzegają przed relatywizmem moralnym. Bezrobociem i likwidacją polskich stoczni, kopalń i cukrowni nikt się nie przejmuje. Samobójczą dla narodu emigrację ludzi młodych, wykształconych uważamy za sukces wolności. Trwa zapaść służby zdrowia. Ciągle bezradni jesteśmy wobec korupcji, braku kultury społecznej i politycznej. Polska znów stała się jak ten postaw sukna, z którego każdy, kto ma dostęp, stara się dla siebie coś wykroić. Zawsze, w każdych czasach, potrzebne są głosy odważne, budzące sumienia, bo w trudzie naprawy Rzeczpospolitej nie wyręczy nas nikt, ani Ameryka, ani Rosja, ani żadna ideologia leseferyzmu czy genderyzmu. Trzeba też uświadomić sobie, że procesy inżynierii społecznej, pranie mózgów, są bardzo zaawansowane, a za nimi stoją konkretni ludzie przygotowujący ustawy, programy edukacyjne, konwencje międzynarodowe. Przed wielu laty wybitny przywódca Polski powiedział z niepokojem: głównym powodem obecnego stanu rzeczy w Polsce to jest nędzy, słabizny wewnętrznej i zewnętrznej, było złodziejstwo pozostające bezkarnie. Ponad wszystkim w Polsce zapanował interes jednostki i partii, zapanowała bezkarność za wszelkie nadużycia i zbrodnie. W odrodzonym państwie nie nastąpiło odrodzenie duszy narodu, rozwielmożniło się w Polsce znikczemnienie ludzi. Mówił to 29 maja 1926 roku marszałek Piłsudski. Może nie jednak mieliby i dziś spoczywający na Wawelu marszałek Józef Piłsudski i prezydent Lech Kaczyński wiele do powiedzenia Polsce i Polakom o bezkarności nadużyć, o interesie jednostek i partii, o naszym znikczemnieniu, skoro w czasie wszystkich wyborów, jakie się dokonują w Polsce 25 lat, do urn idzie tylko około 50% Polaków. Reszta zostawia innym decyzję o kształcie ojczyzny. Co oznacza ten pasywizm? Czy my naprawdę dobrze rozumiemy, co dziś oznacza społeczna odpowiedzialność? Przede wszystkim odpowiedzialność za prawdę o nas samych, odpowiedzialność za prawdę historyczną, która formuje myślenie na dziś i jutro. A zatem mamy prawo do prawdy o Katyniu i Smoleńsku, tak samo jak mamy prawo do prawdy o jedwabnym Auschwitz i Dachau. Mamy prawo i obowiązek wpływać na uzdrowienia polityków i polityki. Parę dni temu zapytany papież Franciszek, czy katolik może mieszać się do polityki, odpowiedział: powinien. Są i jasne promienie naszej polskiej rzeczywistości. Jesteśmy jednak narodem wierzących, skoro jest jeszcze 93% ochrzczonych, a zatem na szczęście nie zerwaliśmy fundamentalnego kontaktu z Chrystusem. Są jeszcze rzesze ludzi modlitwy. Trwa przywiązanie do Maryi i trwa nieustanna ufność do niej, a to znaczy bardzo wiele, wbrew ośmieszaniu ludowej pobożności przez pseudokatolickie środowiska. Pobożność maryjna, ludowa, bywa wyśmiewana przez ludzi pysznych, bo drażni ich autentyzm wiary, prostego, dziecięcego zaufania do Maryi, którą sam Bóg obdarzył zaufaniem i wybrał na Matkę Zbawiciela. Warto pamiętać, że pobożność ludu do Najświętszej Panny z Guadalupe uratowała wiarę w Meksyku w czasach długoletniego, krwawego prześladowania masońskich rządów. Pobożność maryjna dawała siłę rzeszom więźniów w obozach hitlerowskich i komunistycznych. Maryja, pobożność maryjna pomoże nam nawrócić się i uratuje i naszą wiarę. Wielką siłą Kościoła w Polsce jest jedność biskupów, którzy nieustannie starają się prostować sumienia. W podtrzymywaniu tej jedności naszej konferencji episkopatu ma wielką zasługę ksiądz kardynał Stanisław i chwała mu za to. Nadzieją dziś w Polsce jest Akcja Katolicka, KSM, RAM, OAZA, Stowarzyszenia i Ruchy Duchowości, Droga Neokatechumenatu i wiele innych inicjatyw duchowości pogłębiających wiarę i więź z Kościołem. Do jasnych promieni naszej rzeczywistości należy fakt, że powoli, ale systematycznie budzi się naród. Może zbyt powoli, ale rośnie aktywność społeczna. Obrońcy życia, jak w żadnym innym kraju, zbierają setki tysięcy podpisów przeciwko jawnej i ukrytej aborcji. Za przykładem górników budzi się szersze rozeznanie prawdy o zagrożeniach gospodarki. Przecież obrońcy Radia Maryja i telewizji Trwam zdołali udowodnić, że w demokracji nie da się zlekceważyć milionowych protestów. I chwała im za to. Księża polscy wyróżniają się dziś w Kościele dobrym przygotowaniem, gorliwością i odwagą duszpasterską. Toś spośród polskich misjonarzy, których jest coraz więcej, coraz częściej wybierani są biskupi. Chwała wszystkim, którzy wspierają katolickie media, te wielkie ogólnopolskie i te lokalne, pomijane niekiedy, ale bardzo ważne, bo realizujące formacje wiary i podstaw. Znakiem ważnym żywotności Kościoła w Polsce i narodowej tożsamości są właśnie te katolickie tygodniki i pisma niezależne także, zakładane przez nową elitę ludzi świeckich, odpowiedzialnych za duszę narodu, za wewnętrzną wolność, za to, co polskie i chrześcijańskie, za katolickie myślenie. Dziękujemy za Waszą odwagę i pomoc w promowaniu niezależności myśli i godnych czynów ludzkich. Kościół katolicki w Polsce, czyli wierni zmagający się z trudnościami, ofiarnie wspiera misjonarzy, a przez Caritas niesiona jest pomoc ludziom dotkniętym różnymi kataklizmami. Nie, z Kościołem katolickim w Polsce nie jest źle, bo ufamy Bogu i ludziom, bo wiemy ciągle, że siłą naszej wiary jest zaufanie do Chrystusa i Matki Najświętszej. Siłą Kościoła w Polsce jest więź z narodem, z prostym, szczerym człowiekiem. Tu są nasze korzenie. Bracia i siostry, nie zapominajmy, że wiara to nie folklor. To piękno trudu życia w bliskości Boga, w jedności z Chrystusem, naszym bratem i przyjacielem. Patrząc na dzisiejsze trudności, na bezrobocie, na brak perspektyw ludzi młodych, którzy emigrują, na zimną znieczulicę wobec rozpadających się rodzin, na powszechną tolerancję wobec braku kultury niektórych ludzi, publicznego zaangażowania, zauważmy jednak także polityków odważnych i uczciwych. Pomagajmy słabym, pogardzanym, ale szlachetnym, uczciwym. Miejmy odwagę pokazywać na co dzień, że naród polski i Kościół w tym narodzie nie abdykował, że jest w stanie, jak święty Stanisław, strzec moralności w życiu społecznym i przeciwstawić się zauważonym zagrożeniom moralnym. Święty biskup Stanisław zginął, ale ofiarą życia uratował wierność prawom moralnym, uratował świadomość naszej ojczyzny, a tylko moralność ratuje naród. Amen.